Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Zbliża się koniec roku, a to czas podsumowań. Dziś więc w naszej audycji podsumujemy to, o czym mówiliśmy w niej przez minione 12 miesięcy. Zaczynamy od stycznia. Wtedy właśnie okręt ORP Czernicki wypłynął na misję w ramach stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO, Grupa II. Czernicki objął dowodzenie nad zespołem, który przez pół roku miał operować na Morzu Śródziemnym i Czarnym. Między innymi o zadaniach tego zespołu w styczniu opowiadał rzecznik, komandor podporucznik Czesław Cichy.
Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, wchodzący w skład 8 flotylii obrony Wybrzeża, opuścił właśnie swój port w Świnoujściu i udał się w rejon Morza Śródziemnego. Tam już wkrótce rozpocznie kolejną misję, misję dowodzenia stałym zespołem obrony przeciwminowej okrętów NATO.
W skrócie mówiąc, ma poszukiwać i neutralizować miny, które cały czas gdzieś tam zalegają w głębiach Morza Śródziemnego. To wciąż duży problem na morzach i oceanach?
To jest wciąż duży problem, to jest jedno z naszych zadań, ale głównym zadaniem tego zespołu i naszego okrętu, polskiego dowódcy tego zespołu i jego sztabu, jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na akwenie, który jest kluczowy i dla gospodarki europejskiej, również dla gospodarki polskiej. Warto tutaj wspomnieć, że 90% wymiany handlowej międzynarodowej, zewnętrznej Unii odbywa się właśnie drogą morską. 40% wewnętrznej wymiany towarów w Unii Europejskiej też odbywa się drogą morską. A akwen Morza Śródziemnego jest kluczowy ze względu na to, że jest to główny szlak żeglugowy z Azji i Afryki do Europy.
A to za sprawą kanału Sueskiego, który łączy Ocean Indyjski z Morzem Śródziemnym, tak mówiąc w największym uproszczeniu. Jak wysoko w rankingu zagrożeń dla tego międzynarodowego handlu uplasowałby pan miny? Czy to jest nawet wyżej niż zagrożenie ze strony piratów przy rogu Afryki? Czy to można w jakiś sposób porównywać? Bo to są przecież dwa różne działania.
Może trudno to porównywać, ale sam fakt, że NATO utrzymuje stale dwa zespoły okrętów przeciwminowych, przy czym rejonem działania jednego z nich jest właśnie Morze Śródziemne, świadczy o tym, że jest to realne zagrożenie. I zarówno jeżeli chodzi o broń, która pozostała po pierwszej i drugiej wojnie światowej, nadal spoczywa gdzieś na dnach mórz i stanowi zagrożenie dla użytkowników akwenów, jak i tej ewentualnego przyszłego kryzysu z użyciem właśnie broni przeciwminowej.
Misja Czernickiego w ramach stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO nie była jedyną misją, w jakiej zimą brały udział okręty polskiej marynarki wojennej. Luty w naszej audycji rozpoczęliśmy od relacji z uroczystości wypłynięcia fregaty rakietowej ORP Kościuszko na manewry arktyczne. To ćwiczenia, które odbywają się na morzach północnym i norweskim. Mówi się, że ze względu na warunki pogodowe i miejsca, w jakich operują marynarze, są to najtrudniejsze manewry w roku. Opowiadał o tym dowódca Kościuszki, komandor Maciej Matuszewski.
W zasadzie są to warunki zbliżone do tego, jak mieli nasi przodkowie w czasie konwoju do Murmańska, czyli niskie temperatury, wysoki stan wody.
To są warunki, których, mówiąc delikatnie, nie można odtworzyć na Morzu Bałtyckim.
Obawiam się, że można. Również na Bałtyku się zdarzają bardzo nieprzyjemne sztormy. Natomiast, że tak powiem, ich częstotliwość występowania jest mniejsza.
Ale zdecydowanie ważniejszy jest pewien ekwiwalent szkoleniowy, tak nazwijmy to, co wyniosą marynarze z tego dwutygodniowego tylko kursu, z tych dwutygodniowych manewrów, ponieważ będziecie operować w warunkach, do których tutaj już nie mam wątpliwości, na Morzu Bałtyckim zapewnić nie można.
Tak, spodziewamy się dość intensywnego prowadzenia działań w norweskich fiordach. Jest to bardzo skomplikowany nawigacyjnie rejon. No i tutaj efekt szkoleniowy, zwłaszcza dla oficerów wachtowych, jest po prostu nieporównywalny z czymkolwiek. Jest to ekwiwalent kilku lat nawet tutaj ćwiczenia w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Jak wyglądają w praktyce te manewry? Wpływacie w te fiordy? Jak głęboko to robicie?
No w zasadzie fiordy, jedną z niewielu zalet fiordów jest to, że praktycznie są tam bardzo, bardzo duże głębokości, więc wpłynąć można naprawdę bardzo daleko w głąb lądu. Operacja w fiordach jest dość, z mojego punktu widzenia, dość niepokojące pływanie w tym rejonie, jako że wychodząc na pomost ze wszystkich stron widać drzewa i skały, co jest w karierze marynarza rzadko spotykane i zwykle oznacza dużą katastrofę i błąd nawigacyjny. Tutaj w warunkach fiordów oczywiście wszystko jest pod kontrolą i jak najbardziej. No, można powiedzieć, że to jest takie jakby takie pływanie po takiej bardzo głębokiej rzece, która wcina się bardzo, bardzo daleko w ląd. I trochę, no i krajobrazy są takie, trochę takie właśnie jak w Tatrach.
W marcu w porcie wojennym w Gdyni mieliśmy do czynienia z dość nietypowym wydarzeniem. Prezes Szybkiej Kolei Miejskiej Maciej Lignowski podziękował podporucznikowi Piotrowi Bidzińskiemu za to, co ten zrobił 13 lutego. Żołnierz rzucił się wtedy na tory, ratując mężczyznę, który spadł z peronu wprost pod nadjeżdżający pociąg.
Chcieliśmy jako przedstawiciele spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście uhonorować, a jednocześnie podziękować w dniu dzisiejszym oficerowi, który służy na tym okręcie, panu porucznikowi Bidzińskiemu, za to, że na stacji Gdańsk-Grzeszcz zauważył osobę, która niestety tego dnia nie była w zbyt dobrej formie i dostała się w miejsce, w którym nigdy nie powinna być. To znaczy się na tory i tak naprawdę pod nadjeżdżający pociąg naszej spółki. Muszę powiedzieć, że 11 lat pracując w spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, nie spotkałem się z postawą, którą w tym dniu okazał pan porucznik. To znaczy się, żeby osoba, która widzi, że komuś coś się dzieje, narażając swoje osobiste życie i wystawiając to życie na niestety najgorsze, co mogło się zdarzyć, zaryzykował, skoczył na tory i pociągnął za sobą tego człowieka, który w tym miejscu był, gdzie nie powinien być. Także chciałem serdecznie podziękować panu admirałowi, dowódcy, za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przyjść i również jako kolejarze panu marynarzowi, panu oficerowi, ale panom również serdecznie podziękować za tą współpracę. Jeżeli można, panie admirale, dziękuję bardzo, gratuluję.
Jestem bardzo dumny i zaszczycony i naprawdę chylę czoła i składam wysokie, bardzo głębokie wyrazy szacunku dla pana porucznika. Jestem zadowolony. No powiem, że z takim oficerem to możemy każdą bitwę wygrać. I jeżeli tutaj pan porucznik się zachował w warunkach pokoju tak wspaniale, to mogę być tylko pewny, że w czasie warunkach zagrożenia, warunkach wojny, ten pan porucznik będzie tym żołnierzem, który się zachowa naprawdę tak, jak powinien i będzie w stanie wygrać każde działania.
Jestem aż onieśmielony tym, że to wywołało takie zainteresowanie tutaj mediów i chyba społeczne. Mam nadzieję, że się przyczyni to do czegoś dobrego, czyli do tego, że takie postawy zostaną rozpropagowane i że wszyscy będziemy o siebie w jakichś tam sytuacjach kryzysowych dbać.
W kwietniu poruszyliśmy temat, który odbił się szerokim echem w świecie marynarki wojennej. Wyszło wtedy na jaw, że Polska jest zainteresowana zakupem używanych australijskich okrętów. Potwierdził to sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. Chodziło o fregaty rakietowe typu Adelaide, czyli zmodyfikowane przez Australijczyków wersje amerykańskich fregat Oliver Hazard Perry. Dwa okręty tego drugiego typu polska marynarka wojenna posiada od początku minionej dekady i do nich właśnie miałyby dołączyć dwie Adelaide. Pomysł ten budził kontrowersje, ponieważ według niektórych ekspertów zakup używanych okrętów z Australii opóźniłby budowę nowych polskich mieczników. Czy było takie zagrożenie i czy Polska rzeczywiście potrzebuje australijskich fregat? O to pytałem w kwietniu komandora rezerwy Macieja Janiaka. To przewodniczący Rady Budowy Okrętów, która doradza resortowi obrony w sprawach marynarki wojennej.
Te fregaty mogą i mają, jeżeli by one weszły do marynarki, to one tylko i wyłącznie jako łącznik pomiędzy starym a nowym. Mam na myśli jako pomostowe rozwiązanie pomiędzy obecnie istniejącymi i eksploatowanymi przez marynarkę fregatami typu Oliver Hazard Perry, a nowymi okrętami, które będą wybudowane i zasilą marynarkę wojenną w przyszłości. Rozważamy w tej chwili oczywiście te główne siły, jeżeli chodzi o okręty nawodne. I ponieważ okręty, które będą na nowo wybudowane, jakiś czas upłynie jeszcze, zanim one do linii wejdą, to tylko jako rozwiązanie pomostowe. Zasugerowaliśmy jako rozwiązanie pomostowe wprowadzenie tych dwóch fregat, żeby marynarka mogła przygotować się na przyjęcie nowych okrętów, a w naszym pojęciu to tym najlepszym przygotowaniem to jest udział naszych okrętów w zespołach natowskich zintegrowanych tutaj i konkretnie w zespole SNMG.
Ale to ma być pomost pomiędzy czym a czym? Pomiędzy Oliver Hazard Perry a okrętem typu miecznik?
Tak, to ma być taki pomysł. Nasz pomysł jest taki, że w tej chwili dysponujemy dwoma fregatami Oliver Hazard Perry. Dobrze by było, gdyby weszły teraz dwie Adelaide i w dalszym ciągu, jeżeli będzie wchodził już kolejny nowy miecznik, to wtedy jest wycofywana jedna fregata, którą obecnie eksploatujemy. Wchodzi drugi miecznik, z linii jest spisywana druga fregata. Zostają wtedy dwie Adelaide, już są dwa mieczniki.
Dodam, że temat zakupu okrętów typu Adelaide ucichł, a przynajmniej dotychczas nie podjęto żadnych decyzji. A w maju weszliśmy na pokład okrętu podwodnego ORP Semp. To okręty typu Coben, jeden z czterech, które polska marynarka wojenna ma na swoim wyposażeniu, a które otrzymała w latach 2002-2004 od Norwegii. Okręty wchodziły do służby w Norwegii w latach 64-67, co oznacza, że mają już ponad 50 lat. Czy tak leciwe jednostki mają jeszcze jakieś właściwości bojowe? O to zapytałem dowódcę Sempa, komandora porucznika Tomasza Witkiewicza.
Możliwości bojowe są, powiedziałbym, niezależne od wieku, ważniejsze od wyposażenia. Wyposażenie się nie zmieniło od tam lat 90., kiedy były modernizowane i one jest na tym poziomie. Tak? Te okręty dalej są w stanie strzelać torpedy, dalej są w stanie być skuteczne w walce na morzu. Problem jest z tym, że jako mechanizm 51-letni, jako ten okręt w tym przypadku, no one wymagają od nas więcej pracy, więcej włożenia, powiedziałbym, wysiłku i sprzętu, jakby czasu, żeby je utrzymać w takim stanie, żeby one były gotowe do wyjścia w morze. Oraz oczywiście wiek powoduje to, że częściej są wszelkiego rodzaju niesprawności, które są oczywiście usuwalne i które my usuwamy, ale które sprawiają, że one już nie są tak, powiedziałbym, godne zaufania w sensie pewności, że wyjdą w morze i zrealizują zadanie do końca tak, jak powinny. Nie będą musiały na przykład tego zadania wykonywania przerwać, bo będzie jakaś usterka. I to jest ta niedogodność, bo jeżeli one są sprawne i jeżeli jest to, powiedziałbym, wszystko tak, jak zakładamy, żeby się działo, to one są w stanie jeszcze swoje zadania realizować. Ich zadania głównie to oczywiście zwalczanie okrętów nawodnych, podwodnych, prowadzenie rozpoznania, współpraca z siłami specjalnymi. One są to w stanie wszystko zrobić, tylko wiadomo, to jest tak, jak powiedziałbym, z 50-letnim samochodem, tak? Można go mieć w świetnym stanie, ale jadąc w trasę trzeba już mieć zestaw rzeczy zamiennych do niego. Podobnie tutaj. Tutaj po prostu więcej pracy, a siłą rzeczy troszeczkę mniej wyjść może.
Przypomnę, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość ostatniego opuszczenia bandery na jednym z czterech Cobenów. Banderę opuszczono na okręcie ORP Condor. A w czerwcu, co oczywiste, przyglądaliśmy się manewrom Baltops 2017. Jedną z jej najważniejszych części był desant z Morza Amerykańskich Wojsk. Po drugiej stronie stanęła zaś 7. Brygada Obrony Wybrzeża, która broniła dostępu do Ustki. Ćwiczenia odbyły się na poligonie w Wicku Morskim, a opowiedział o nich wiceadmirał Christopher Grady, dowódca 6. Floty Stanów Zjednoczonych.
W ćwiczeniu bierze udział ponad 4 tysiące żołnierzy, 50 okrętów, 55 statków powietrznych oraz 14 krajów, w tym 12 krajów sojuszniczych NATO oraz 2 kraje partnerskie. Ćwiczenie jest złożone i składa się z wielu elementów. Między innymi w trakcie realizacji zadań ćwiczymy takie elementy jak obronę powietrzną, zwalczanie okrętów podwodnych, wojna minowa i wiele innych, które wpływają na gotowość jednostek ćwiczących. Air defense and enclosed and of course amphibious operations like you saw today.
W lipcu Polskę odwiedził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i w naszej audycji nie uciekliśmy od tematu związanego z naszym sojusznikiem. O tym, że Stany Zjednoczone to najpotężniejsze wojskowe mocarstwo na świecie, wie praktycznie każdy. Ale kto czai się za ich plecami? Tylko Rosja, czy może wciąż zmniejszające dystans Chiny? I co ma z tym wspólnego Morze Bałtyckie? O tym wszystkim rozmawiałem z profesorem Andrzejem Makowskim z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Jeżeli spojrzymy na sojusz NATO, to głównym, można powiedzieć, udziałowcem tego sojuszu są Stany Zjednoczone. Również jeżeli spojrzymy na działalność Stanów Zjednoczonych globalnie na morzach i oceanach, to również Stany Zjednoczone są tutaj pierwszoplanowym mocarstwem i jak na razie nie widać, żeby ktokolwiek był w stanie zająć ich miejsce na tych morzach. Stąd można powiedzieć tak, NATO to jest jedno, obowiązuje zasada trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Natomiast zawsze, jak w każdej organizacji, jest szef. I takim szefem są Stany Zjednoczone bezwzględnie, jeżeli chodzi o ich siły morskie i działalność na wszechoceanie.
A jak można odbierać słowa tego szefa, taką połajankę, którą niedawno urządził Donald Trump, dotyczącą wkładu finansowego w działalność NATO? Wskazywał, że tylko kilka państw wypełnia ten obowiązek przeznaczania 2% PKB na obronność.
No sądzę, że tutaj proces jest trochę głębszy. On rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Europa Zachodnia przyzwyczaiła się do parasola amerykańskiego. W okresie zimnej wojny te wydatki były ponoszone i były konsekwentnie realizowane. Po roku 91, czyli rozwiązaniu Układu Warszawskiego, nastąpiło coś, co nazywa się oficjalnie dywidendą pokoju. I w związku z tym zaczęto na tych wydatkach po prostu oszczędzać. No wiadomo przecież, że wydatki na zbrojenia to są wydatki, no, które nie generują jakichś wartości dodanych, po prostu są to wydatki konsumpcyjne, tak możemy je określić. I w związku z tym doszli do wniosku, że jeżeli Amerykanie trzymają wciąż parasol atomowy, jeżeli Amerykanie utrzymują porządek na morzach i oceanach świata i pokój, no to wówczas możemy zrezygnować z części, powiedzmy, tych kwestii finansowania zbrojeń.
Ciąg dalszy tej rozmowy, jak również pozostałych, o których dziś mówimy w naszej audycji, oczywiście do odsłuchania w zakładce audycje na radiogdańsk.pl. Teraz jednak wracamy do tegorocznych wspomnień, bo w sierpniu odwiedziliśmy Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. Z kapitanem Oskarem Drausem wybrałem się do samego serca ośrodka, czyli w miejsce, gdzie jest głęboki na 10 metrów basen. Jest on wykorzystywany do ćwiczeń m.in. przez pilotów śmigłowców ratowniczych. Dzięki treningowi prowadzonemu w makiecie śmigłowca, która wraz z pilotem wpada do wody, wiedzą, jak zachować się w sytuacji, gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce w rzeczywistości. No ale trafiają tam też piloci innych rodzajów sił zbrojnych, dla których kontakt z wodą nie jest tak oczywisty jak dla pilotów marynarki. Czy pojawia się strach? Jak sobie radzą? Właśnie o tym opowiadał kapitan Oskar Draus.
Bać się wody. Nazwą to respektem do wody. Naturalnie, że środowisko wodne jest żywiołem, który jest niebezpieczny, ale który człowiek jest w stanie okiełznać. Uważam, że każdy marynarz, żołnierz w Wojsku Polskim nie tyle boi się wody, co jest, ma do niej respekt i uczy się, jak z nią funkcjonować, jak z nią żyć.
To jest tak, że ten kurs musi zaliczyć każdy pilot w polskich siłach powietrznych? Czy to pilot śmigłowca, czy to pilot samolotu bojowego?
Na podstawie przepisów każdy aktywny członek personelu latającego w Polsce w siłach zbrojnych RP musi przejść takie szkolenie u nas.
No bo to jest tak, że oczywiście śmigłowce ratownicze to są te maszyny, które najczęściej latają nad Bałtykiem, ale przecież woda w Polsce to nie tylko Bałtyk, to także jeziora, nad którymi latają, dajmy na to, bryzy, F-16, MIG-i itd., itd.
To pan wspomniał, że to mogą być różne platformy latające tak naprawdę, natomiast sam kontakt z wodą i samo bycie się z wodą, w jaki sposób zachować się w środowisku wodnym jest wspólne w każdym z tych etapów. W każdym z tych elementów naszej pracy personelu latającego sił zbrojnych. W rzeczy samej tak, mamy jeziora, mamy rzeki i na pewno w sytuacji, gdy pilot musi podjąć trudną decyzję i ma możliwość wyboru, no będzie na pewno starał się wylądować w bezpiecznym miejscu, żeby na przykład żeby nic złego nie stało się na przykład ludności cywilnej.
Na początku września relacjonowaliśmy bardzo ciepłą i wzruszającą uroczystość, jaka odbyła się na skwerze Kościuszki w Gdyni. Na pokładzie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica odbyła się uroczysta promocja na stopnie oficerskie 22 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Młodzi żołnierze weszli na pokład okrętu jako podchorążowie, a zeszli już jako podporucznicy marynarki.
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję pana podporucznikiem marynarki.
Podporucznik marynarki, pan Filipa.
Uchwała ojczyzny!
Ja
30 lat właśnie w tym roku. W 1987 roku byłem promowany, podobnie jak dzisiaj mój syn. Czyli mija 30 lat. Czyli zmiana po kolei. Przychodzą następni, ławka tych zwęża się, w związku z tym dajemy szansę młodym ludziom na to, żeby dzisiaj mogli przejąć nasze obowiązki, nasze, powiedzmy, nasze dowodzenie.
Ale pan cały czas w mundurze, cały czas...
Ja jestem komandorem już rezerwy.
Rzeczywiście, nie zauważyłem tej R-ki, teraz dostrzegłem.
Tak, to są te zmiany, które przyszły w wojsku, także jestem w tej chwili pracownikiem cywilnym wojska, ale w dalszym ciągu zajmuję się tematyką tą, którą zajmowałem się do tej pory.
Tata w marynarce wojennej, to było dla pana naturalne, że to jest też dla pana kierunek?
Tak, tak, tata był mój idol i dalej jest i zawsze będzie. Zawsze był dla mnie wzorem i zawsze nim będzie.
A czego takiego nauczył pana ojciec, że tak ciepło się pan o nim wypowiada?
Myślę, że przede wszystkim wartości moralnych, patriotyzmu i jednak tych wszystkich fundamentów, na których opiera się życie.
Nie było tych wątpliwości kiedykolwiek, czy robić coś innego w życiu?
Nie, kiedy widziałem, jak tata was wróć do domu w mundurze, to zawsze wiedziałem, że chcę to robić.
Taka duma z ojca, to było to, co pan czuł?
Tak, zawsze wiedziałem, że to jest dla mnie autorytetem i zawsze tak będzie.
Jeśli chodzi o wzruszające uroczystości, to bardzo ciekawą sytuację mieliśmy w październiku podczas przysięgi elewów w bazie lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Mateusz, jeden z elewów, po oficjalnej uroczystości padł na kolana i oświadczył się swojej zszokowanej wybrance serca. Ona powiedziała tak, no a reakcja zebranych ponad 100 osób była oczywista.
Pan jako dowódca pododdziału przypomina sobie taką sytuację?
Powiem panu szczerze, że nie. Jeszcze z tym się nie spotkałem.
Ciekawe, czy to teraz podeszła ucałować mama, czy teściowa przyszła?
Myślę, że to może być teściowa.
Były nerwy bardziej związane z tym, co zrobi dowódca, czy z tym, co powie dziewczyna?
Mi się wydaje, że to są zdania podzielone, tak? Rozmyślaliśmy nad tym, co będzie, jak powie nie.
Stoję się, trzęsę, łzy mi lecą.
A co pani sobie pomyślała, gdy wywołali panią przed ten cały szereg żołnierzy?
Nic nie myślałam, naprawdę nic nie myślałam.
Ale pewna jest pani tego, że tak?
Tak, tak, jestem pewna. Jak niczego w życiu jestem pewna.
W listopadzie w audycji Nasza flota, choć nieduża, dominował jeden temat. Podczas obchodów 99. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej odbyła się uroczystość podniesienia bandery na niszczycielu min, teraz już ORP, Kormoran. Prezentacji dokonali dowódca jednostki, komandor podporucznik Michał Dziugan oraz dowódca 13. Batalionu Trałowców, komandor porucznik Piotr Sikora.
Okręt jest jednostką klasy niszczyciel min, przeznaczonym do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji oraz neutralizacji min morskich i nie tylko min morskich. Tyczy się to wszelkiego typu materiałów wybuchowych, które pozostają w toni wodnej lub na dnie akwenów morskich. W czasach dzisiejszych, oprócz klasycznych min morskich, mamy do czynienia tak na lądzie również z improwizowanymi ładunkami podwodnymi, wybuchowymi, przeciwko którym również okręt jest zaprojektowany i zbudowany. W skali krajowej jest jednostką wielce nietypową. Jest stworzony z nietypowej stali, tak zwanej stali austenitycznej, czyli mało magnetycznej, która pozwala na osiągnięcie bardzo niskich pól fizycznych okrętu, czyniąc okręt praktycznie nie tyle niewykrywalnym, co trudno wykrywalnym z punktu widzenia zapalnika min. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ma nietypowy napęd. Pierwszy tego typu napęd w naszej marynarce wojennej. Napęd Wojta Schneidera, który daje okrętowi bardzo wysokie właściwości manewrowe. Okrętem właściwie można robić wszystko w miejscu, tak? Obracać się, chodzić na bardzo małych prędkościach. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, cała gama, cała paleta sensorów i efektorów, głównie podwodnych. Jak państwo widzicie, okręt nie ma klasycznych rakiet, woda-woda. Nie jest to okręt do zwalczania zagrożenia z powietrza. Jest to okręt bardzo wyspecjalizowany, dedykowany głównie do zwalczania zagrożenia pod wodą, zagrożenia pochodzącego od min morskich.
ORP Kormoran jest następcą ORP Mewa, która nie bez kozery właśnie stoi za nami i po to tu przyszła, aby się również pokazać. Okręt, który ma 50 lat w tej chwili, bardzo zasłużony i niestety troszkę wysłużony, ale no tutaj już XXI wiek przed nami i bez względu na to wszystko, z jakimi, może nie dużymi, ale małymi problemami był budowany, w miarę szybko tak naprawdę, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takie nowoczesne narzędzie XXI wieku i tą wiedzę, którą żeśmy nabywali, wysyłając okręty od roku 2002 do stałych zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO, to wiedzę żeśmy posiedli, natomiast no, troszkę żeśmy się wstydzili tych okrętów, teraz nie mamy się czego wstydzić, będziemy dumni. Mamy jeden z największych okrętów na świecie, na pewno najnowocześniejszy.
No i w związku z niszczycielami miny taka ciekawostka, że dziś w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisano umowę na zamówienie dwóch kolejnych niszczycieli min typu Kormoran. Podpisano też umowę na dostawę jednego okrętu ratowniczego z opcją zamówienia drugiego. A w grudniu bez wątpliwości najważniejszym tematem był uroczysty pogrzeb kontradmirałów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. To trzech z siedmiu żołnierzy skazanych w 1952 roku na karę śmierci lub dożywotniego więzienia za udział w tzw. spisku komandorów. Na podstawie sfingowanych zarzutów oskarżono ich o spisek w Wojsku Polskim, a następnie na tej podstawie skazano. Zwłoki Staniewicza, Mieszkowskiego i Przybyszewskiego zakopano na tzw. łączce cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Profesor Szwagrzyk, który prowadził tam badania, zidentyfikował ich szczątki w 2014 roku. To pozwoliło zorganizować ponowny pogrzeb. Uroczystości z udziałem rodzin i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza rozpoczęły się w piątek w Helu, a zakończyły się już przy udziale prezydenta Andrzeja Dudy w sobotę w Gdyni.
Czołem, marynarze!
Czołem, bliższy!
Panowie admirowie, przewielebne duchowieństwo, rodziny tych, którzy dzisiaj powracają po długiej drodze, jaką przeszli po obronie Helu, jaką przeszli po tym dniu, kiedy zaczęli obronę ojczyzny tutaj na najbardziej na północ wysuniętej twierdzy Rzeczpospolitej, broniąc ją przed niemieckim barbarzyństwem, przed zalewem germańskim, który miał zniszczyć Polskę i wraz z Sowietami raz na zawsze wymazać nasze polskie imię z mapy historii. Dzisiaj mamy ten wielki zaszczyt, że możemy tu na tej ziemi powtórnie przywitać, tym razem już szczątki komandorów Mieszkowskiego, Przybyszewskiego, Staniewicza. Ludzi, którzy stali się symbolem bohaterstwa polskich marynarzy.
Czekali obrońcy polskiego wybrzeża, komandorowie wierni do końca słowom tej przysięgi: morze nasze morze, wierniem Ciebie będziem strzec. W jakimś sensie można powiedzieć, że za to właśnie zobowiązanie oddali życie, bo bronili polskiego wybrzeża, polskiego morza w 1939 roku przed Niemcami, a potem wrócili do Polski po to, żeby nadal pełnić swoją służbę na morzu dla Rzeczypospolitej. I dzisiaj, po ponad sześciu dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb.
I na tym kończymy dzisiejszą wyjątkową, podsumowującą minione 12 miesięcy audycję. Nasza flota, choć nieduża, zrealizował ją jak przez ostatnie 12 miesięcy Stefan Kotiuk. A za uwagę dziękuję również podobnie jak przez ostatnie 12 miesięcy Sylwester Pięta. Wszystkiego dobrego życzymy w nowym roku. Wszystkiego dobrego życzymy także marynarce wojennej. A my słyszymy się ponownie za tydzień.
Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będziem Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.